Zapraszamy na poradę ekologa. Patrzę do drugiego studia, jest pan Leszek już obecny, więc zapraszamy pana doktora na antenę Radia Maryja i porady rozpoczynamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Przyszedł luty śnieżny, mroźny, z bardzo srogą miną. U wrót stoi bałwan groźny, otulony zimą. W zaspach giną polne drogi, w śniegu drzew korony. Zwierz leniwie wlecze nogi, głodne lecą wrony. A leśną drogą, gdzie zaspa i nad nią okiście, idzie zwiewna postać jasna we wilczej asyście. Napisała pani Aniela Juras. Muzyka wichrów w konarach drzew, mgły opalowe ponad polami, ostatnie liście mroźny ściął wiew, okrył sady srebrnymi skrami. Gdy się rozpali królewski strój w bezkresach nieba pogodnej nocy, gwiazd spadających złocisty rój w górę podnosi serca i oczy. Ogniste smugi firmament tną, gdzieś w przepastnej giną ciemności, lecz nim zagasną, magiczne lśnią, jak pozdrowienie z progu wieczności, napisała pani Aniela Wolna Górska. "25 lat temu, mówił błogosławiony Jan Paweł II w Reykjaviku, jeden człowiek nie może rozwiązać wszystkich problemów świata, ale każdy akt dobroci jest ważnym wkładem w zmiany, które wszyscy chcielibyśmy zobaczyć. Podstawowym wyzwaniem, przed którym stoi rodzina ludzka, jest mądrze i odpowiedzialnie korzystać z zasobów naturalnych, to znaczy mając wzgląd na ograniczenia, jakim z konieczności zasoby te podlegają. Czynić to oznacza szanować wolę Stwórcy. Koniec cytatu. Kryzys człowieka i kryzys środowiska jest kryzysem kultury i kryzysem moralnym, w którym dochodzą do głosu idee banalne i płytkie, zaś prawda i nakazy tradycji spychane są na margines, a upowszechniane są sceptycyzm, zwątpienie, słabość moralna i ślepe zaufanie do mas mediów, prowadzące do dezorientacji i chaosu. Prawda powinna stać się pierwszym słowem, a depozyt wiary źródłem i nośnikiem ładu moralnego, zaś egzystencjalne pytania o ludzką naturę i kondycję, poszukiwanie transcendencji i zwrot ku źródłom sensu, a także głębokie rozważania o człowieku i świecie powinny być przedmiotem oryginalnych poszukiwań. Wszak domeną kultury jest poszukiwanie sensu i poszukiwanie mądrości. Powrót do związków między Bogiem i człowiekiem jest najlepszą gwarancją odnowienia i ocalenia świata. Obserwujemy dzisiaj skutki negacji wielkich doktryn, symboli stabilności i porządku i wdzieranie się na ich miejsce ekstazy konsumpcyjnej oraz telewizji, które są traktowane jako bożki rynku. Według myśliciela Brunatiera, cytuję, nauka, która zastępowała religię i rozum zastępujący wiarę, zawsze ponosiły klęskę. O tym też pisał Jan Paweł II Fides et Ratio. Nie może ona ich zastąpić, gdyż sama nauka jest morzem niepewności zmieniających się teorii i hipotez. Zakwestionowanie źródeł nadziei, które stanowi tradycja duchowości religijnej przez scjentyzm, neopozytywizm, postmodernizm oraz pluralizm niosący dowolność wolności i negację porządku, spowodowało pustynię duchową, brak transempirii i wyzwoliło moce autodestrukcji cywilizacji. W rzeczywistym poznaniu naukowym i filozoficznym szukamy racji istnienia. Racji istnienia bytu, który jest racją ostateczną i który nazywamy Bogiem. Na pytanie o tę ostateczną rację nie odpowiada nawet najdoskonalsza nauka, zaś odpowiada na nie wiara. Nauka nie odpowiada na pytanie o sens życia i cierpienia, o dramat człowieka, o problem dobra i zła, o rację doskonalenia siebie i świata, a także wyrzeczenia. Konieczność zaś syntezy nauki współczesnej i wartości moralnych, a więc zerwanie z traktowaniem przyrody jako przedmiotu ekspansji anonimowej nauki i manipulacji potrzebami. Chodzi tu o kulturę z obecną w niej ascezą, a więc antykonsumpcyjnym stosunkiem do życia, która jest możliwa w warunkach harmonii ciała i ducha, a osiągana jest przez wytrwałą, ciężką pracę nad sobą, sprawiedliwy ład społeczny, w którym wszystko jest oddane do dyspozycji wszystkich. Kościół i naród jako suwereni, nosiciele tradycji, Kościół jako stróż przeszłości, piastun teraźniejszości i kolebka przyszłości, mecenas sztuki, nauki i filozofii, a także obrońca wolności ubogich, chorych, domaga się i broni życia, broni rodziny i wierności i organizuje charytatywną działalność, a więc szpitale, domy opieki, samotnej matki, szkoły itd. A teraz o zagrożeniach cywilizacyjnych. Pisze pan profesor Mirosław Laszczak z Politechniki Łódzkiej. Nie powinno się obcinać gałęzi, na której się siedzi. Tymczasem rozwój cywilizacji przypomina wielką piłę, której zęby coraz bardziej natarczywie wbijają się w egzystencję człowieka. Przykładem takiej samobójczej działalności są miasta. Światowa Organizacja Zdrowia łączy zdrowie człowieka z warunkami środowiskowymi, mając na myśli harmonię wywołaną współbrzmieniem czynników fizycznych, psychicznych, społecznych i estetycznych. Naukowcy ostrzegają, że chęć zachowania zdrowia musi łączyć się z ucieczką z miast, które w opinii badaczy pojawiają się jako jedne z najbardziej poważnych zagrożeń dla kondycji współczesnego człowieka. Perfidia tego zagrożenia polega na pozornej atrakcyjności miast, gdzie ilość możliwości spędzania wolnego czasu oraz łatwość znalezienia pracy zaciemniają rzeczywisty wizerunek dużych aglomeracji. Nie dostrzega się więc tego, że hałas, zanieczyszczenie oraz nadmierne zagęszczenie wywołują nieustający stres, pogarszający standard życia i wywołujący liczne zaburzenia, tak fizyczne, jak i psychiczne. Zmiany w miastach zachodzą tak szybko, że człowiek nie potrafi do nich przyzwyczaić. W swoim rozwoju cywilizacyjnym nigdy dotąd nie miał bowiem do czynienia z przemianami o takiej dynamice, jaką obserwuje się w miastach. Czuje się więc zagubiony. Uczucie to zwiększa się pod wpływem ogromnego zagęszczenia, które paradoksalnie izoluje człowieka od otoczenia. Jazda w przepełnionych windach, tramwajach i autobusach podnosi poziom katecholaminy we krwi oraz zwiększa ilość epinefryny w moczu. Obecność tych substancji jest zarazem miernikiem silnego stresu. Socjologowie dopatrują się jego ukrytych źródeł w pozbawianiu człowieka części obszaru niezbędnego do zachowania poczucia podmiotowości i ważności. W takiej sytuacji wszystkie znajdujące się w pobliżu osoby uważa się za wrogów, czyhających tylko na tę biedną resztę zajmowanej powierzchni. Dochodzi tu zresztą do licznych paradoksów. Im bardziej zwiększa się powierzchnia mieszkalna, tym szybciej maleje powierzchnia użytkowa w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Drogie grunty miejskie wymagają przecież, by zmieścić na nich jak najliczniejszą armię urzędników. Za coraz bardziej rozwijającą się infrastrukturą usług podąża pogarszanie się relacji między ludźmi. Zupełnie tak, jak gdyby ludziom mniej zależało na innych, gdyż niemal wszystkie swe zachcianki mogą spełnić. Ale wygoda życia, związana z wysokim poziomem i rodzajem usług, jest iluzoryczna i wiedzie wprost ku samotności i ku izolacji, bardzo niebezpiecznych ze względu na społeczny charakter takiego bytu, jakim jest człowiek. Miasta zmuszają także do pośpiechu. Prędkość, z jaką przemieszczają się mieszkańcy aglomeracji miejskich, zależy wprost od wielkości miasta. Według badań przeprowadzonych w Irlandii, średnia prędkość poruszania się obywatela Galway, miasteczka liczącego około 29 tysięcy mieszkańców, wynosi 1,2 metra na sekundę. Ale już każdy z 680 tysięcy Dublińczyków porusza się z prędkością 1,6 metra na sekundę. Rosnącemu pośpiechowi towarzyszy odpowiednio większe zanieczyszczenie środowiska i wzmożony hałas, zmuszając organizm człowieka do wydatkowania wciąż nowych i nowych porcji energii koniecznych do adaptacji w tych trudnych warunkach. Nie pozostaje to bez wpływu na zdrowie. Jak się ocenia, życie w miastach stawia ludzki system obronny w ciągłej gotowości. O wiele większa więc jest zapadalność na choroby w miastach i częściej spotykane są objawy wyczerpania i chronicznego znużenia. Żyjąc w aglomeracjach, liczy się więc trzeba, z częstszymi wizytami u lekarzy. I to nie tylko u lekarzy ogólnych, lecz także u psychologów i psychiatrów. Miasto bowiem pod każdym względem zagraża zdrowiu swoich mieszkańców. Coraz więcej też podnosi się głosów nawołujących, by te duże aglomeracje traktować wyłącznie jako miejsce pracy, skąd można uciec do podmiejskiej ciszy. Lekarze ostrzegają głównie przed hałasem, który ciągle towarzyszy życiu w mieście. Prowadzone we Francji badania wskazują, że za 40% przypadków bólu głowy odpowiada hałas, a za 18% zanieczyszczenie środowiska. Ludzie mający domy w pobliżu lotnisk częściej odwiedzają apteki, kupują większe ilości leków, a wśród dzieci wychowujących się wokół lotnisk wyższa jest śmiertelność. Bo też hałas szczególnie niekorzystnie działa na dzieci. Według Eni Mosza, badającego możliwości adaptacji mieszkańców miast do otoczenia, wystarczy od 7 do 11 miesięcy życia w hałasie, aby został zatrzymany rozwój psychologiczny normalnego dziecka. Prawdopodobnie właśnie dlatego dzieci mieszkające w domach położonych blisko hałaśliwych ulic otrzymują najczęściej gorsze oceny niż ich rówieśnicy żyjący z dala od zgiełku metropolii. Z tego też względu uczniowie z przedmieść częściej bywają prymusami, a ci, którym przyszło chłonąć odgłosy wielkiego miasta, zamiast odrabiać lekcje, czekają w kolejce do psychologa. Trapią ich bowiem nie tylko kłopoty z nauką, lecz również zdradzają objawy nadmiernej agresywności, zbyt łatwo się irytują, cierpią też na chroniczne zmęczenie. A więc objawy charakterystyczne raczej dla zgorzkniałych emerytów niż skorych do uciech dzieci. Ale nie tylko dzieci są ofiarami hałasu. Osoby pracujące lub żyjące w środowisku zanieczyszczonym przez hałas mają zazwyczaj kłopoty z nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi. Nie ma się jednak czemu dziwić. Gabriel Moser, dyrektor Laboratorium Psychologii Środowiskowej, stwierdza, że gdy wystawi się człowieka na działanie hałasu, wówczas stanie się on mniej tolerancyjny oraz mniej wrażliwy na problemy innych. Być może właśnie dlatego duże i hałaśliwe miasta słyną z agresji. Hałas indukuje stres i agresję. Niszcząc zaś relacje społeczne, upodabnia się do tajemniczej ingerencji, która uniemożliwiła zbudowanie wieży Babel. Wiele racji ma zatem Hans Seyle, odkrywca stresu, gdy twierdzi, że żyjący w mieście człowiek znajduje się w potrzasku, do którego uparcie zmierza, mimo iż wie, że przyjdzie mu za to zapłacić chorobami i przedwczesną śmiercią. Kobiety i mężczyźni nie reagują jednakowo na niszczące oddziaływanie hałasu. Jeżeli bowiem mężczyźni szukają izolacji, a obecność innych ich denerwuje, to kobiety szukają towarzystwa innych, jak gdyby chciały podzielić się swoim złym samopoczuciem, tylko że w hałaśliwym środowisku nikt nie chce słuchać o cudzych problemach, co tylko potęguje dyskomfort kobiet. Hałas, pośpiech i nadmierne zagęszczenie szczelnie izolują człowieka od otoczenia, który poddany naciskowi wszystkich tych niekorzystnych czynników szuka ucieczki w samotność. Dochodzi więc do erozji międzyludzkich więzi, zaś usychające relacje na poziomie społecznym zwiększają śmiertelność mieszkańców miast. Jak wykazano, mężczyźni umierają 2-3 razy częściej, zaś kobiety 1,5 razy częściej, gdy przychodzi im żyć w warunkach deficytu więzi społecznych. podobnie jak hałas. Zły wpływ wywiera zanieczyszczenie środowiska, choć jego niszczące działanie objawia się wprost, rujnując od razu zdrowie. Wciąż najczęściej przytaczanym przykładem jest tutaj Londyn w 1952 roku, gdy ze wzrostem zanieczyszczenia zbiegła się bezwietrzna pogoda, powodując nadzwyczajną koncentrację zanieczyszczeń. Bilans był zatrważający. W pierwszym tygodniu zmarły 2484 osoby, do których dołączyło później 4000 dalszych ofiar. Trzykrotnie zwiększyła się zapadalność na choroby płuc, a dwukrotnie na choroby wieńcowe. Tak silny związek pomiędzy umieralnością a zanieczyszczeniem ujawnili też badacze amerykańscy, którzy po 12 latach badań stwierdzili, że mieszkańcy mniej zanieczyszczonych miejscowości mają o 30% więcej szans na długowieczność. Gdy powietrze staje się przesycone tlenkami azotu i ozonem, gwałtownie słabnie bariera ochronna organizmu i równie gwałtownie pojawiają się choroby płuc, w szczególności astma. Dołączają do nich infekcje i alergie, na które cierpią przede wszystkim dzieci. Ale nie tylko powietrze jest zanieczyszczone. W samej Francji ziemia jest tak zatruta, iż skromnie licząc trzeba wydać 500 miliardów franków na przywrócenie jej właściwych cech użytkowych. W innych państwach niestety nie jest lepiej. Coraz częściej mówi się też o zanieczyszczeniu środowiska przez pole elektromagnetyczne. Przeprowadzone przed 10 laty w Stanach Zjednoczonych badania wskazują na związek łączący zwiększone zachorowania na białaczkę u dzieci z mieszkaniem w pobliżu linii wysokiego napięcia. Obecnie rzadko kiedy kwestionuje się szkodliwość fal magnetycznych, ale wciąż jednak nie ma wystarczająco przekonujących dowodów na to, że samo pole magnetyczne może indukować choroby nowotworowe, w szczególności prowokując leukemię oraz raka mózgu. Na zależność taką wskazują jak dotąd bezspornie jedynie badania na szczurach, które przeprowadzone na Uniwersytecie w Quebecu w Kanadzie, Wiadomo natomiast, że pole magnetyczne niszczy system odpornościowy, gdyż redukuje liczbę limfocytów T odpowiedzialnych za immunologiczną obronę organizmu. Mało tego, pojawiają się również głosy dowodzące, że choroba Alzheimera może być wywołana oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Stąd jakoby ma się brać rosnąca liczba chorych w społeczeństwach silnie zindustrializowanych. I już choćby to jest wystarczająco zatrważającym faktem, a jednak nikt już nie wyobraża sobie życia w pomieszczeniach pozbawionych prądu elektrycznego, bez radia, telewizora czy komputera, na którym powstał w końcu także i ten tekst, który teraz czytam. Na szczęście obserwuje się przynajmniej jeden pozytywny efekt działania pól magnetycznych, a mianowicie pod ich wpływem szybciej zrastają się kości i zabliźniają rany po operacjach chirurgicznych wykonywanych na układzie szkieletowym. Istota tego faktu pozostaje jednak ciągłą tajemnicą. Do ogólnie złej kondycji środowiska, w którym przyszło żyć człowiekowi, dołączają kłopoty na skalę ogólnoświatową. Co ciekawe, problemy globalne wynikają z nakładania się problemów lokalnych. Nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących emisji gazów odpowiedzialne jest w 30% za zmianę klimatu. I pewnie nikt by się tym szczególnie nie przejął, gdyby nie wyraźny związek pomiędzy klimatycznymi zawirowaniami a zachorowaniami ludzi. Podczas warsztatów zorganizowanych przez Światową Organizację Zdrowia wskazano na związek łączący wysoką umieralność z niespodziewanie gorącymi latami i bardzo chłodnymi zimami. Ponadto udowodniono, że zmiany klimatyczne odpowiedzialne są m.in. za chorobę legionistów. Gorączka Nilu wyszła poza Afrykę, docierając na kontynent azjatycki. Wywołane przez El Niño ocieplenie klimatu doprowadziło do zwiększenia ilości alg w morzach, a tym samym poprawiły się warunki życia dla wymoczków cholery, które dłużej niż zwykle mogą przetrwać. Mogą przetrwać w oceanie, wywołując w końcu lokalne epidemie i to w miejscach, gdzie choroba ta należy do rzadkości. Niestety, bardziej wilgotny i nieco cieplejszy klimat powoduje także niespotykane mnożenie się komarów i moskitów. W Ekwadorze, Boliwii, Peru, a także w Pakistanie regularnie już zaczyna pojawiać się malaria. W równie złym stanie są morza. Zwiększa się zasolenie Morza Śródziemnego, a równocześnie maleje ilość zrzucanej do niego słodkiej wody. Według badaczy z Obserwatorium Oceanograficznego Villefranche-sur-Mer Morze Śródziemne obniżyło się o 10 cm i nie może tego naprawić dopływ wody z Atlantyku. Wydawać by się mogło, że zmiana ta istotna jest wyłącznie dla badaczy, ewentualnie dla mieszkańców państw leżących w basenie Morza Śródziemnego, ale to tylko pozór. Okazuje się bowiem, że zmiana poziomu mórz na południu Europy wpływa na cyrkulację wód w oceanie, zakłócając dotychczasowy przebieg prądu oceanicznego i wywołując klimatyczne perturbacje na całym europejskim kontynencie. Za wszystkimi tymi niepokojącymi zjawiskami stoi działalność człowieka, którego zachowanie przyrównać można do leminga, uparcie dążącego w stronę morza, by na końcu zginąć w jego falach. Chociaż coraz liczniejsze obserwacje świadczą o zagrożeniach wynikających z postępu cywilizacyjnego, mało kto się tym przejmuje. Ale może nie ma w tym nic niezwykłego. Wszak socjologowie od dawna twierdzą, że racjonalizm postaw i zachowań człowieka jest po prostu tylko mitem. Proszę Państwa, są głosy, żeby poruszyć problem energetyki wiatrowej i także problem lasów, więc obiecuję Państwu podjęcie tej problematyki w następnych audycjach. Dziękuję za uwagę, szczęść Boże, do usłyszenia.